Bardziej. Przyjęłam i się cieszę. Dzisiaj mam mówić tak na temat szóstego kroku. Ja sobie go przeczytam. On jest bardzo krótki, tylko napisany w Wielkiej Księdze. Podkreśliliśmy, że gotowość jest niezbędna. Czy jesteśmy teraz gotowi, by Bóg usunął z nas wszystkie te rzeczy, które uznaliśmy za niewłaściwe? Czy może Bóg teraz zabrać wszystkie co do jednej? Jeśli wciąż kurczowo trzymamy się czegoś, czego nie chcemy oddać, prosimy Boga, by pomógł nam w uzyskaniu gotowości. I tylko tyle jest napisane o tym szóstym kroku naszym, który jest dla mnie bardzo ważny, ale żeby przejść do tego szóstego kroku, to musiałam jednak pokonać długą drogę i musiałam poznać problem i później rozwiązanie i co mam robić, żeby nie pić. Moja data trzeźwości to jest 6 czerwiec 2017 rok. Powiem trochę coś o sobie. Ja pochodzę z rodziny dysfunkcyjnej. Mój tata pił, mama uzależniona, tata już nie żyje, mama żyje. Miałam siostrę jedną, miała 38 lat, jak zmarła. Niestety nie dane jej było poznać rozwiązania tego programu. Ta śmierć mojej siostry nie poszła na marne. Powiem później dlaczego. Zawsze od małego byłam chowana w tej rodzinie i zawsze byłam jakby wyobcowana, zamknięta w domu. Nigdzie nie mogłam chodzić z racji tego, że mój tata pił. Mój dom był zamknięty. Moja mama strzegła bardzo tego domu. I tak żyłam przez 18 lat zamknięta. Mój pierwszy alkohol był w wieku 15 lat, kiedy skończyłam szkołę. I tak myślę, że ja już wtedy znalazłam lekarstwo, którego tak naprawdę nie pokochałam i długo, długo nie piłam. Ja miałam 15 lat, skończyłam szkołę podstawową i rodzice mi nie pozwolili iść do szkoły internatem. Ja tak bardzo marzyłam być krawcową i później projektantką mody i nie wyrazili zgody na to, żebym poszła do szkoły z internatem. Poszłam do sąsiadki i tam, nie wiem, nie pamiętam, było nas 3-4, gdzieś koleżanka wyjęła koniakówkę i nalała, nie wiem, jakiego alkoholu, wypiłyśmy po łyku i wiecie co, ja bardzo tak chciałam iść na podwórek, na dwór z dziećmi się pobawić, bo przez tyle lat mogłam oglądać tak naprawdę, jak dzieci się gdzieś tam huśtają na huśtawkach, bawią się przez okno swojego domu z siostrą i analizując później to, ja wtedy już mamę odepchnęłam i ja wyszłam z tego domu, ale ja byłam krótko, wyszłam i mama wybiegła, strasząc, że przeze mnie dostanie zawału. Ja wróciłam do tego domu, pokornie do domu i później, kiedy miałam 18 lat, na mojej drodze stanął człowiek, o którego zabiegały tam dziewczyny, a ja nie, a on wybrał mnie. I ja wtedy się poczułam ta ważna, taka potrzebna w końcu, taka dobra, bo ja zawsze byłam w domu tą drugą. To nie było znaczenia, nie ma znaczenia, że ja zaczęłam pić. Oczywiście to mi nie pomogło. Moja siostra potrzebowała pomocy. Ona zawsze była tą ładną, ja tą brzydką, ona zawsze wrażliwa, ja gruboskórna. No moje centrum wszechświata, tak, centrum uwagi, dzisiaj to wiem. I kiedy się poczułam taka ważna, wyszłam za mąż w wieku 18 lat, uciekłam z tego chorego domu na tamten czas i zbudowałam sobie taką samą dysfunkcyjną, zbudowaliśmy dysfunkcyjną rodzinę. Znałam tak naprawdę mojego byłego już męża 4 miesiące, czyli go nie znałam wcale i okazało się, że jest tyranem fizycznym, psychicznym i dopiero wtedy byłam zamknięta. 26 lat tak przeżyłam. I wiecie co, tak naprawdę znalazłam lekarstwo, czyli UFR i ten cud na tamten czas, kiedy mój syn już był na studiach, kończył te studia, kiedy już go nie było w domu i mój mąż zaczął mieć problemy a że ja najlepiej się czułam w kuchni, najlepiej to robiłam, to tam się zamknęłam. On mi kazał przygotowywać posiłki w piątek i on tak sobie piątek, sobota, niedziela pił. Kiedy gdzieś miał ochotę, to on mnie częstował tym alkoholem, wlał albo nie wlał i mi było tego mało. Ja zauważyłam, że się dobrze czułam po tym alkoholu i ja znalazłam rozwiązanie i dlatego mówię, że to był cud na tamten czas. Znalazłam lekarstwo, zamknęłam się w kuchni, produkowałam słoiki, leblezie. Do dzisiaj ich nie robię. Siedziałam, gotowałam, robiłam słoiki, znalazłam lekarstwo, standard chowałam po szafkach i tak dalej, i tak dalej. Mój mąż się rozwiózł, znalazł drugą rodzinę i wtedy miałam dom zamknięty, już nie musiałam gdzieś tego chować i zaraz muszę przerwać chyba, bo ktoś dzwoni. Przepraszam. Zostałam sama w domu i zaczęłam pić. Chodziłam do pracy i tak piłam, ale dlaczego mówię, że śmierć mojej siostry nie poszła na marne? Bo ja się strasznie bałam śmierci. Ona umierała ciężko, półtorej roku gdzieś tam była karmiona jeszcze przez żołądek, leżąc w łóżku i wiecie co, ja się tego bałam. I kiedy już nie mogłam zejść ze schodów, gdzieś tam się bardzo trzęsłam, to mówię, że to jest nienormalne, że ja piję, żygam żółcią i ja dalej piję, coś ze mną jest nie tak. I przypomniało mi się, że kolega mojego byłego męża był na detoksie. Ja nie wiedziałam, co to jest ten detoks, ale poprosiłam go, żeby mnie tam zawiózł. I tu się zaczęło. Mama moja klęknęła, mówi, błagam cię, córka, nie idź nigdzie na żaden detoks. Dzisiaj wiem, że jako osoba współzależniona nie chciała, żeby ktoś się dowiedział, że no, siostra zmarła, tata zmarł, bo pili jeszcze i córka, ale ja poszłam. No i tu mi się zaczęło pod górkę, bo ja tu przychodzę z problemem, a na detoksie mówią, że ja przywiozłam męża, że idę do palarni, oni mówią, że palarnia jest dla pacjentów. I mówię, no kurczę, no coś ze mną, ja tu przyszłam z problemem, coś się ze mną dzieje nie tak. A oni mówią, że nie. Ale zostałam na tym detoksie. Dzisiaj wiem, po co ja tam byłam. Tam przyszła wspólnota anonimowych alkoholików. Ja byłam godzinę na tym meetingu. Na tamten czas dla mnie to byli debile. Po godzinie trzasnęłam drzwiami. Dzisiaj ich bardzo kocham wszystkich. Mam ogrom dużo wdzięczności. Wyszłam z tego detoksu. 3 miesiące nie piłam, ale już te ziarno zostało zasiane u mnie. I ty co, tata mój akurat zmarł i taka byłam biedna, najbiedniejsza. Nikt nie był taki biedny i mówię, że no muszę sobie czymś ulżyć, a znałam tylko jedno, tak? Ale z tyłu głową miałam, że nie mogę, bo ci debile na tamten czas mówili, że ja nie mogę. I szukałam standard po całym gdzieś tam Giżycku. Pojechałam na drugą stronę Giżycka i stałam koło lodówki. Słuchajcie, wezmę, nie wezmę, nie wezmę, nie wezmę. Wygrało to drugie. I tak przez miesiąc z przerwami piłam i potem poszłam na ośrodek 8-tygodniowy i tam się przyznałam, że jestem alkoholiczką. Ja długo, długo się tam nie przyznawałam. Pod koniec chyba tej terapii się przyznałam. Przestraszona pobiegłam do pani psycholog i mówię, że jestem alkoholiczką. Ona mówi, że w dobrym jestem miejscu. I poszłam tam na meetingi już jakby nikt mi nie nakazał, ale poszłam tam na meetingi i uwierzyłam tym alkoholikom. Oni mówili, że przychodź tu do nas, a wszystko będzie dobrze, nic nie musisz zrobić, tylko przyjść. Dzisiaj wiem, że to nie starczy, ale na tamten czas było mi to potrzebne. Ja wyszłam z tego ośrodka. Od tamtej pory się nie napiłam. Straciłam pracę w ten dzień, kiedy wyszłam z ośrodka. Mimo wszystko się nie napiłam. I wiecie co, ja mieszkam w małym miasteczku, ten program nie był tak rozpowszechniony, ale przyjechał ktoś z Warszawy do mnie, do małego miasteczka i mówi, nie czekaj z programem, a ja mówię, no oni tak ładnie mówią, ja nie umiem i tak dalej, ale coś wygrało. Poprosiłam o telefon, dostałam telefon i poprosiłam o przeprowadzenie przez program. Zrobiłam ten program. Dlaczego mówię, że zrobiłam, ale ja nim nie żyłam. Ja przez 6,5 roku nim nie żyłam. Ja go miałam. Ten krok, jakby pierwszą część miałam postawiony, że jestem bezsilna wobec alkoholu, bo ja przez tyle lat nie miałam takiego dnia, żeby sięgnąć po kieliszek, żeby gdzieś się napić, pomimo trudności w życiu, ale kierowałam swoim życiem. Ja dopiero wtedy, słuchajcie, moje ego sięgało zenitu, bo ja jako jedyna w Giżycku, w mieście, mam ten program, nie? I ja go nie stosowałam. Mi się całkiem dobrze żyło przez te 6,5 roku. To tak fajnie właśnie gdzieś tam się mówi, teraz jest przywieziony ze Stanów, że ja nie robiłam, a bo nie robiłam, tak? Ja chodziłam na te meetingi, mówiłam, że ja je kocham i tak dalej, i tak dalej. Ale byłam straszna. Dzisiaj na siebie mówię, że w tym czasie byłam królową wspólnoty albo gwiazdą wspólnoty. I po tym 6,5 roku odeszłam na chwilę od wspólnoty, za co jestem bardzo wdzięczna, to bardzo wdzięczna. I co wtedy?
na pytanie, jak sobie radzisz? Ja mówię, jak to sama sobie radzę? No przecież mam program, mam Boga. A tak naprawdę, słuchajcie, to ja sama się sponsorowałam, byłam Bogiem i dopadło mnie, nie? Ta rehabilitacja, o której czytamy, nie? I cofnięciu tej choroby nieleczonej, to wszystko mnie dopadło ze zdwojoną siłą, na sucho. To było gorsze niż to, jak przestawałam pić właśnie na sucho. Ten obłęd w ciągu 2 tygodni był okropny. I tak jak na tamten czas mnie uratował alkohol, dlatego mówiłam, że cud, bo mogłabym sobie coś zrobić, nie wiem. To teraz ja myślałam, że ja dostanę obłędu. Ja te 2 tygodnie niespanie, kiedy moje poczucie wartości było, nie wiem, minus ile, kiedy ja szłam z byle rzeczą do dyrekcji, ja się bałam, te moje lęki, te moje gdzieś tam z tyłu poczucia winy i kołowrotek, ja myślałam, że dostanę wariacje i poprosiłam wtedy, napisałam do kolegi, błagam, pomóż mi, nie, wiedząc, jak się w miarę dobrze żyje, bo u mnie, ja w miarę dobrze żyłam, czemu mówię w miarę, bo u mnie było zawsze albo dobrze, albo źle, ja nie miałam tej równowagi. I poprosiłam o pomoc, on mi dał telefon, ja już nie wybierałam, zadzwoniłam i poprosiłam drugi raz o przeprowadzenie przez program. I moja sponsor mówi, obecna mówi, ty jesteś w szaleństwie. Jak to w szaleństwie? Przecież ja tyle lat nie piję, nie? I nie mam ochoty się na picie. Ja nie zauważałam tego, że zamieniłam, że ja sobie znalazłam ulgę. Nie wiem, czy ja nie chciałam słyszeć przez tyle lat, że ja zamieniłam na ulgę, na kompulsywne odchudzanie, na adrenalinę. Ja weszłam w jakieś sporty niebezpieczne, męskie. Wszędzie mi było pełno. Pomimo jego, to było szaleństwo, kolano po operacji, a ja wszędzie gdzieś przez jeziora, na liny, kłady i tak dalej, i tak dalej. Jakieś przesadne dbanie o siebie. Znalazłam ulgę w czym innym, dlatego mi się nie chciało pić. I tu się zaczęły właśnie cuda. Ja skapitulowałam i poddałam się. Ja byłam gotowa, ja dopiero zrozumiałam, co to jest gotowość, o czym mówiłam przez tyle lat, bo na ten czas ja brzydko powiem teraz, ja bym gówno zjadła, gdyby moja sponsor mi powiedziała, masz to zrobić, gdyby mi powiedziała, masz 300 kilometrów przejechać przez pół godziny, to ja bym to zrobiła. I zaczęło się 30 dni, 30 meetingów, najlepszy mój okres tak naprawdę, bo to mi otworzyło oczy, tą otwartość umysłu. Ja nie dyskutowałam, robiłam to, te sugestie, które dostałam, to robiłam. No i zaczęłyśmy pracować na tym programie i no dobrze, przejdę do tego szóstego kroku, ale zanim przeszłam, to ja musiałam postawić prawie po 7 latach w 100%. I z całym przekonaniem, pierwszy krok, że moje życie jest niekierowalne, gdzie kierowałam, że ja nie mam na nic i na nikogo wpływu, że ja nie mogę mieć oczekiwań, i postawiłam ten krok. Później musiałam znaleźć tą siłę, tak, której nie miałam do życia, której sobie nie radziłam i który mi przywróci zdrowy rozsądek, że ja nie mam kontroli nad tym pierwszym kieliszkiem. W trzecim kroku oddałam się, że moje życie jest niekierowalne, że on jest szefem, on jest reżyserem, że ja nie kieruję tak, jak kierowałam moje życie. Poddałam się całkowicie. W czwartym kroku, kiedy robiłam za pierwszym razem, to ja te urazy pielęgnowałam. Dzisiaj weszłam nie dzisiaj, ale weszłam za drugim razem, ten czwarty krok, kiedy wypisałam osobie urazy i kiedy razem ze sponsor wyszukałam moje wady w tych moich relacjach. Ja tego też nie rozumiałam, nie wiem, ja po prostu nie chciałam, ja chciałam żyć po swojemu, że pomimo tych krzywd, które doznałam, musiałam zobaczyć, co we mnie jest takiego, że ja nie potrafię żyć i czemu, co mnie blokuje i dlaczego jestem chora, tak? I kiedy wyznałam Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi w kroku piątym, to ja że byłam gotowa do działania, ja jakby wszystko spadło ze mnie, już nie miałam poczucia winy tego, uznałam się, że jestem chora na chorobę alkoholową i wtedy mogłam iść dalej tak naprawdę, podejść do tego szóstego kroku, który jest dla mnie bardzo ważny, bo tak naprawdę ten szósty i siódmy krok mówi o dalszym działaniu, że ja nie wiem, że ja wszystko to, co dostaję, to jest darem Bożym, nie? Że wszystko mi jest potrzebne, że fajnie się dostaje te rzeczy takie dobre, te dobre dary, ale że te inne rzeczy też mi są potrzebne i że ja tak naprawdę nic nie wiem i czy ja jestem gotowa oddać to wszystko, te wszystkie wady, charaktery, oddać, nie zabrać, bo mi Bóg tego nie zabierze. Całą siebie, z tym co dobre, co złe, co zobaczyłam w czwartym kroku, żeby być użytecznym dla drugiego człowieka. I dlatego ja mówię, że ten pierwszy krok, trzeci krok, siódmy i jedenasty, o którym tu nie mówimy, to one są bardzo ważne i które muszę tak naprawdę robić codziennie. Dzisiaj też wiem, że mam tylko 24 godziny, że mam tylko jeden dzień i że bez względu na lata ja mam to zrobić wszystko. Ja dzisiaj muszę się przyglądać każdego dnia, czy ja idę dobrą ścieżką, że ja mam być użyteczna, że dla drugiego człowieka, nie tylko na meetingach, bo ja zawsze mówię, że to jest najprostsze, co może być na sali meetingowej, ale i w życiu takim moim prywatnym i że ja to muszę robić i oddawać. Ja muszę działać każdego dnia. Kiedyś gdzieś usłyszałam, Doroto, której wstałaś o 5, a ja o 6, widzisz, ty godziny dłużej trzeźwiejesz. I ja po tylu latach musiałam tego doznać. Mam ogromną wdzięczność za to, że odeszłam od wspólnoty, bo nie wiem, gdzie dzisiaj bym była, tak jak jest napisane w naszej wielkiej księdze. Albo bym poszła pić, albo bym wylądowała w wariatkowie, albo bym coś sobie zrobiła. I słuchajcie, taki paradoks, pierwsze moje sugestie, gdzieś telefon do kogoś, zakład psychiatryczny, dziewczyna, też na sucho. Ja mówię, że Dorota, to ty też tak mogła być. Także ja dostałam łaskę, że jestem w tym miejscu, w którym jestem i dzisiaj to rozumiem i tak naprawdę dzisiaj to czuję, o czym mówiłam przez tyle lat. Dzisiaj to czuję oczywiście, jak ja to robię, ale dzisiaj to robię. Dzisiaj czasami wiadomo, że mi się coś tam nie chce, tak? Ale dzisiaj to jest dla mnie jak mycie zębów, wstawanie, gdzieś tam czytanie, modlitwa, telefony. Ja na 7 chodzę do pracy, ja już gdzieś 2-3 telefony gdzieś piszę, że jestem gotowa porozmawiać i co o dziwo, ani razu mi się nie udało, żebym mówiła o sobie, nie? I mówię do mojej sponsor, że to nie jest dziwne. Ja pomimo, że gdzieś tam no mam te problemy życia codziennego, bo one nie znikły, ale nie zdarzyło mi się, żebym ja pierwsza mówiła, że mam jakiś problem. I to jest moje takie narzędzie, kiedy przychodzę gdzieś z pracy, kiedy coś z tyłu gdzieś mogę mieć, że tak powiem, to ja już nie czekam, nie? Chyba to jest ten strach, że wrócę do tego, co miałam, nie? Kiedy zawaliłam naprawdę na sucho, bo to było dla mnie straszne. I tyle. Dzisiaj wiem, że muszę oddać to. Mam dużo czasu, robię to, każdy mówi, skąd masz tyle czasu, ja mam bardzo dużo czasu, dzisiaj wiem, że to jest jedyna kompulsywna rzecz, na którą sobie mogę pozwolić. Każdego dnia muszę łapać tą równowagę właśnie i fajnie, kiedy idę spać i mogę powiedzieć, że dzisiaj jest stabilnie, nie? I to jest cudowne. Dzisiaj to czuję każdego dnia, po tylu latach też się dowiedziałam, że ja mam prawo do błędów, do pomyłek. Przez tyle lat nie miałam. Ja zawsze musiałam być gdzieś tam najlepsza. Zawsze nie miałam prawa. Ale wiecie co, to tak samo przyszło. Ja nie wiem, jak to działa, ale to jest tam magia, nie? Że jeżeli robię te proste rzeczy tak naprawdę i odczepiam się od siebie i tą uwagę gdzieś tam zwracam na drugiego człowieka, to to jest, nie? Nie wiem, jak to działa. Nie? I chyba tyle, nie? Dziękuję bardzo. Czegoś nie dopowiedziałam, to proszę pytać.
Ja mam na imię Przemek, jestem alkoholikiem. Super, dziękuję Ci bardzo serdecznie, Dorota, za to, że przyjęłaś nasze zaproszenie, że podzieliłaś się swoim doświadczeniem.